Storybox przedstawia Malwina Ferenc, Szpital na peryferiach. Czyta Donata Cieślik. Ojcu oraz całej załodze szpitala przy ulicy Fildorfa. Zamiast prologu. Drogi czytelniku, pisząc tę książkę, mrugałam do ciebie okiem i to tak intensywnie, że nabawiłam się zakwasów na powiekach. W zdaniach, poszczególnych słowach, literach, aż po znaki przestankowe włącznie, starałam się przekonać cię, byś nie podchodził do wydarzeń opisanych w książce na serio. Zależało mi, by dostarczyć ci pysznej rozrywki, byś zaśmiewał się do łez, najlepiej, to już Himalaje moich marzeń, w środkach komunikacji publicznej, wzbudzając tym samym szczere zdumienie, a nawet konsternację u reszty pasażerów. By osiągnąć ten cel, pozwoliłam sobie nieco nagiąć czasoprzestrzeń. Sięgnęłam zdecydowanym ruchem do przeszłości i wyciągnęłam z niej karty szpitalne, które jako żywo zniknęły ze szpitalnych łóżek wraz z nadejściem panowania RODO. Drogie RODO, przepraszam, wcale nie uważam, by cel uświęcał środki, ale akurat w tym przypadku środek sam wpadł mi w ręce, a cel był szlachetny, bo chodziło o twoje, czytelniku, zadowolenie wynikające z delektowania się wartką akcją. Wejdź zatem w świat mojej wyobraźni, która stworzyła dla ciebie kompletnie zwariowaną historię. Pozdrawiam cię serdecznie razem z barwnym gronem wymyślonych bohaterów, którzy teraz machają do ciebie, szczerząc się przy tym po same ósemki. Ale drodzy państwo, ostrożnie z tymi łapami na miłość boską, nie tak przed samym nosem. Zresztą sam widzisz. Autorka. Część pierwsza. 30 kwietnia 2019 roku. Zdarzenie pod Kapitolem. To nie jest tak, że miasto jest wiecznie zakorkowane. Po prostu możliwości urbanistyczne nie nadążają za coraz większymi potrzebami mieszkańców. 30 kwietnia 2019 roku, czyli dzień przed Wielkim Weekendem, zwanym też przez różnych złośliwców Świętem Matki Boskiej Grillującej, możliwości nie nadążały podwójnie. Byli tacy, którzy wpadli na pomysł ruszenia na majówkę już o 7 rano, żeby uniknąć korków i przekonali się, że pół miasta wpadło na identyczny pomysł. Stali sobie teraz wszyscy radośnie gdzieś na wylotówkach, jak jedna wielka zmotoryzowana rodzina i naprawdę aż dziwi fakt, że nikt nie wysiadł z auta, nie rozstawił stolika i nie zaproponował partyjki brydża. Skoro i tak coś się ruszy najwcześniej za 2 lata, to po co marnować czas? Do wyjeżdżających z miasta dołączyli ci, którzy usiłowali dotrzeć do pracy lub szkoły. Poranne zamieszanie rosło i kiedy wydawało się, że nic nie jest w stanie spotęgować panującego chaosu, gdzieś tam w centrum rozkreczył się tramwaj. Wybrał sobie nieszczęśliwie ten moment, kiedy znajdował się na środku skrzyżowania. W takich chwilach wybuchają rewolucje. Cud więc prawdziwy, że nikt nie zaczął wyrywać siedzeń z autobusów i ludzie nie rzucili się, by stawiać barykady. Być może porywczość narodu łagodziła perspektywa przedłużonego weekendu i świadomość tego, że w wielu lodówkach spoczywały w marynatach porcje mięsiwa i czekały, by wykorzystać je później, jak Pan Bóg przykazał. Pogoda zapowiadała się przepiękna, miało to zatem wielkie szanse powodzenia. Słowem, negatywne nastroje społeczne tym razem dalekie były od zenitu. Przynajmniej dla części społeczeństwa, która w okolicach 7 rano nie znalazła się niedaleko Teatru Muzycznego Kapitol. Tu sprawy rysowały się zupełnie inaczej. Sęk w tym, że duże i niezwykle ruchliwe skrzyżowanie, przez które w godzinach szczytu usiłują się przecisnąć tysiące samochodów do spółki z tramwajami i autobusami, nie licząc wiecznie pędzących przed siebie pieszych, zostało kompletnie zatarasowane z powodu wypadku, który się tam wydarzył. Chwile grozy prędko przerodziły się w irytację licznych gapiów, którzy utknęli bez możliwości kontynuowania podróży, a następnie z irytacji w typową ciekawość. Ludzie doszli do wniosku, że skoro i tak już nie dojadą na czas tam, dokąd dojechać chcieli, to przynajmniej sobie popatrzą, ponagrywają, pofotografują i wrzucą to na Facebooka, zbierając wzbudzającą szacunek liczbę lajków. Trzeba przyznać, że służby wszelkiej maści spisały się na medal, a wcześniej na medal spisali się też sami kierowcy, sprawnie udzielając pierwszej pomocy poszkodowanym. Różne media trąbiły o tym jeszcze 2 dni później, podając ich zachowanie za przykład wzorowej postawy obywatelskiej. Ratownicy i policja uwijali się jak w ukropie. Ranni zostali odwiezieni do szpitala. Ofiar w ludziach nie stwierdzono. Ofiary w pojazdach prędko usunięto i już godzinę później ruch przez skrzyżowanie koło Teatru Kapitol przebiegał, jakby nic się nie wydarzyło. Życie wrocławian wróciło do normy. Marynowana karkóweczka znów znalazła się na szczycie listy priorytetów i tylko na peryferiach miasta, w szpitalu przy ulicy Fildorfa, rozegrały się wydarzenia, które w rewolucyjnym tempie zmieniły życie kilku osób. Zaś sami uczestnicy tych zajść wydawali się najbardziej zaskoczeni obrotem spraw. A personel szpitalny jeszcze jakiś czas potem bezskutecznie usiłował dociec, co się właściwie zadziało. My będziemy mogli to zrozumieć, a tajemnice właśnie przed nami roztoczą swe skrzętnie skrywane wdzięki. Żeby tak się jednak stało, musimy trochę cofnąć się w czasie i spojrzeć na tę historię z nieco innej perspektywy. Wówczas okaże się, że zarówno sam incydent na skrzyżowaniu pod arkadami, jak i jego uczestnicy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż się to początkowo wydawało. Tomasz i Paulina. Długo jeszcze będziesz się tak wściekał? Paulina westchnęła, przekręciła klucz w zamku i pchnęła swoją walizkę na kółkach w stronę windy. A co? Według ciebie nic się nie stało? Tomek nerwowym ruchem poprawił na nosie ciemne rogowe oprawki i raz po raz wściekle wduszał bezbronny przycisk, żeby zmusić kabinę do wjechania na 8. piętro. Na razie bezskutecznie. Nie było jeszcze 7 rano, a na jego czarnych, kręconych włosach już zdążyły zalśnić kropelki potu. Na policzki ze zdenerwowania wystąpiły mu krwiste rumieńce, zjawisko niezmiernie rzadkie, jako że Tomasz Jakubowski był z natury człowiekiem niespotykanie spokojnym, przyjacielem wszystkiego i wszystkich, kochającym świat i biorącym go w ramiona, słowem ludzkim odpowiednikiem labradora. Ogon labradora z pewnością rozmerdałby się na widok parówek, a Tomasz Jakubowski szczególną ekscytację przeżywał na myśl o kwantach i zasadzie nieoznaczoności Heisenberga. Rzeczywistość fizyki kwantowej dała się ująć w równania i wzory i wiadomo było, że coś nie zachowa się inaczej, niż się zachować powinno. Prawa szeroko pojętej natury na to nie pozwolą. Zupełnie odmiennie wyglądała tak zwana proza życia, z ludźmi nagminnie łamiącymi wszelkie możliwe reguły, czego miał wątpliwą przyjemność doświadczyć wczoraj. Mówiąc wprost, życie walnęło Tomasza na odlew i zarechotało potem diabolicznie. Jezu, nie, że się nie stało! Paulina przewróciła oczami. Nikt tak nie twierdzi. Chciałam ci wszystko opowiedzieć na wyjeździe. A skąd ta pewność, że mnie w ogóle obchodzą jakieś twoje tłumaczenia, co? Już i tak o wszystkim wiem. Winda, rzężąc, wspięła się wreszcie na 8, a oni wsiedli do środka wysmarowanej markerami kabiny, pamiętającej jeszcze złote czasy Gierka. Oj, nie wiesz. Serio? Więcej wiedzy mi nie potrzeba. Tomasz rzucił wściekłe spojrzenie swojej narzeczonej. Tomuś. To nie tak, jak myślisz. Daj sobie coś powiedzieć. Paulina spróbowała tonu, którego kulinarnym odpowiednikiem byłaby góra eklerków. Winda, zmęczona swoim dźwigowym życiem, z ciężkim jękiem osiadła na parterze. Wyszli z kabiny, znieśli swoje walizki po ostatnich stopniach, wyszli z bramy i skierowali się do auta zaparkowanego pod blokiem. To nie tak, jak myślisz, przedrzeźniał ją, kiedy wsiadali do auta. Masz mnie za debila? Paulina zdecydowała, że tego nie skomentuje. Niewielki Renault Twingo zapyrkał radośnie, oznajmiając tym samym gotowość do podróży. I chwilę później znalazł się na ulicy Jastrzębiej. Jak mogłaś mi to zrobić? Tomek znów odezwał się z wyrzutem, a ponieważ dziewczyna nadal milczała, potraktował to jako zaproszenie, by ciągnąć dalej. Mówiłaś mi, że pracujesz w pubie. A ty się tam kleiłaś do tego starego dziada. Paulina westchnęła cicho i musiała przyznać w duchu, że klejenie się było dość precyzyjnym określeniem użytym przez życzliwego, który musiał jej spotkanie zauważyć jakiś czas temu i akurat wczoraj zdecydował się uprzejmie donieść o tym Tomaszowi. W sumie wykazała się dość daleko idącym optymizmem, zakładając, że zdoła utrzymać to w tajemnicy. Powinna była to wszystko rozegrać zupełnie inaczej. Tomasz wlepił wściekły wzrok w przednią szybę i tak mocno zacisnął ręce na kierownicy, że gdyby ta miała oczy, to z pewnością już dawno wyszłyby jej na wierzch. Wydawało się, że podróż potoczy się gładko, ale nadzieje rozwiały się, jak tylko dojechali do skrzyżowania Jastrzębiej z Powstańców Śląskich. Auta wlokące się niezwykle zakorkowaną ulicą, jedną z głównych arterii Wrocławia, niemalże stykały się zderzakami. Paulina nie mogła sobie przypomnieć podobnego ścisku, chociaż nie, był przed Bożym Narodzeniem. Wszystko wskazywało na to, że ich jazda będzie się teraz ciągnęła jak kiepski film, w którym nic się nie dzieje, a człowiek jak na złość nie może wyjść z kina. Renault Twingo jakimś cudem przedarło się na jezdnię w kierunku centrum i niczym rybka w ławicy posłusznie podążało teraz razem z całym stadem ku skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego. Skrzyżowanie znane było licznie korzystającym z komunikacji miejskiej jako wyśpiewywana zapowiedź przystanku Arkady Kapitol. Ot taki wrocławski smaczek. Spałaś z nim? Tomasz przeniósł wzrok z ulicy na zgrabną sylwetkę swojej jasnowłosej narzeczonej. Z kim?
Z kim? A było ich więcej?
Patrz na drogę.
Co?
Patrz na drogę do jasnej cholery, bo wjedziesz mu w dupę! Krzyknęła Paulina, tracąc cierpliwość. Tomasz zahamował gwałtownie i zatrzymał się tuż przed zderzakiem poprzedzającego go samochodu. Kierowca za nimi został zmuszony do tego samego manewru i zaraz potem wcisnął wściekle klakson. Paulina odwróciła się i stwierdziła, że wyciągnął ku nim palec w międzynarodowym geście oznaczającym głębokie rozczarowanie drugą osobą oraz wyrażającym życzenie, by sama sobie poradziła z czymś, co zazwyczaj robi się we dwoje.
Tomasz, ja naprawdę pracuję w pubie, tylko to nie jest taka normalna praca. Chciałam ci wszystko opowiedzieć w Szklarskiej Porębie.
A na cholerę my w ogóle do tej Szklarskiej jedziemy? Teraz? Po tym wszystkim?
Może dlatego, że planowaliśmy to już od dawna, a ja wydałam kupę siana, żebyśmy mogli sobie wymoczyć tyłki w fajnym hotelu z boskim jacuzzi. I teraz tej kasy nikt nam nie zwróci? Tak tylko podpowiadam.
Jasne, prychnął, zamilkł na moment, po czym wrócił do tematu. Nie taka normalna praca w barze, a jaka? Prostytuowałaś się, droga narzeczono?
Na miłość boską, Tomasz...
Rżnęłaś się z nimi, czy nie?
Nie, ty palancie! A teraz zamknij się i posłuchaj. Otwórz umysł, niech się trochę przewiew zrobi, bo jedzie z tęchlizną.
Jedzie z tę... Noż, zamknij się do cholery!
Tak, owszem, pracuję w pubie. W różnych pubach, klubach i tak dalej. Można to nazwać pracą, a przynajmniej ja to tak nazywam. Zarabiam. Wyczajam takich napalonych typów, którzy nie wiedzą, co z sobą zrobić, bo najwidoczniej zerwali się ze smyczy, a oni stawiają mi drinka. Sami do mnie podchodzą, wyobraź sobie. Miło sobie gadamy, a potem oni wychodzą trochę biedniejsi, niż mogli się tego spodziewać.
Wszystko. Wszystko? Wydusił wstrząśnięty Tomasz. Okradasz ich!
Paulina przewróciła oczami.
Daję im życiową lekcję. Życiową lekcję? Nie wierzę własnym uszom. Totalnie jesteś złodziejką. Na Boga, dlaczego to robisz?
Dlaczego to robię? Syknęła. No to słuchaj i może coś do ciebie dotrze.
Zamieszkaliśmy razem, prawda? Zaręczyliśmy się kiedy? 2 lata temu, prawda? 2 lata, Tomasz, hello!
I wiesz, co zrozumiałam przez ten czas?
Że zginiemy.
Co?
Zginiemy z głodu, strzeźniemy marnie. Nie wychodzisz z tej twojej cholernej uczelni, laboratorium czy czegoś tam, a kiedy już wyjdziesz, przyklejasz się do kompa jak glonojad.
Może nie wiesz, ale magisterka z fizyki kwantowej nie napisze się w 3 godziny.
No nie mów.
Wałkowaliśmy to nieraz. Prowadzę bardzo poważne badania. Mam ogromne szanse zostać na uczelni, zrobić karierę i zarabiać naprawdę konkretne pieniądze. Tylko nie mogę tego spieprzyć. Jak możesz tego nie rozumieć? Ależ ja to doskonale rozumiem, kochanie. I właśnie o twoją karierę mi chodzi. Żebyś ją sobie spokojnie prowadził. Tylko że czasem trzeba iść do Biedry i kupić ziemniaki. Wrzasnęła. A to swoje marne stypendium możesz przeznaczyć co najwyżej na waciki. O, przepraszam cię bardzo, ale ja nie mam rodziny w Niemczech, ani w ogóle rodziny, która by mi... Och, nie wyjeżdżaj mi tu teraz z tą smętną gadką. Wiemy jak jest. Gdybym nie dbała o żarcie, przeszedłbyś na fotosyntezę, bo nie miałbyś wyjścia. Paulina rozkręcała się coraz bardziej i teraz już wystrzeliwała z siebie kolejne słowa z prędkością karabinu. Ja płacę czynsz i rachunki, ja piorę twoje ciuchy i składam je do szuflad. Ty przez 2 lata nie nauczyłeś się włączać pralki. Ba, ty do tej pory nie wiesz, gdzie składam twoje skarpetki. Zawsze pytasz. Wkurzyłam się i przestałam ci prasować ubrania. I teraz kto koło mnie siedzi? Tadam! Brunet w wymiętolonym t-shircie i w spodniach jak psu z gardła. Dostrzegłeś, że wynaleziono żelazko? I to jeszcze przed zderzaczem hadronów. Ogarniasz? Wiesz, co robię z tą kasą, którą ciągnę z tych pajaców? Odkładam. Odkładam, Tomasz, dla nas. Na dobry start, taka sytuacja. Na ślub. Może uda nam się pobrać jeszcze przed emeryturą, ale zapewniam cię, że już tego robić nie będę, bo trafiłam na szczególnego faceta. Szczególnego faceta! Milcz do diabła i słuchaj. Szczególnego faceta, kurę znoszącą złote jajka. Udało mi się go zrobić tak ładnie, że będziemy sobie spokojnie żyli długie lata. Ja wreszcie skończę moją ASP i otworzę galerię. A co? Może też zrobię karierę. A ty machniesz taki projekt, że całemu wszechświatowi z wrażenia spadną majty, a wszystkie kwanty schleją się w trupa. Jasne. Żebyś wiedział. Czerwone światło. Tomasz, hamuj. Hamuj, hamuj. I tak ledwo jadę. Szybciej byśmy byli, gdybyśmy szli sobie tip-topkami. I to jeszcze tyłem. Ale teraz wreszcie jesteśmy przy skrzyżowaniu z Suchą. Jeszcze tylko przejedziemy koło Kapitolu i dalej mykniemy na Staszica. Mykniemy. Jasne. A na placu Staszica, ciągnęła Paulina, z łatwością pokonując rzucane jej pod nogi kłody sarkazmu, odbiorę od przyjaciółki jedną bardzo ważną rzecz i popędzimy do Szklarskiej. Musimy na tego Staszica? Marudził Tomasz. Musimy, bo to, co mam odebrać, ściśle się wiąże z naszą przyszłością, kotek. Zrozumiesz, wierz mi. Zobaczysz, że wszystko się ułoży. Paulina posłała Tomkowi najbardziej promienny ze swoich uśmiechów i, co najważniejsze, był to uśmiech szczery. Pomimo wszystkiego, co się wydarzyło i o czym jej narzeczony już wiedział, a także pomimo tego, czego nie wiedział i miała nadzieję, nigdy się nie dowie, jak nigdy w życiu pragnęła, żeby wszystkie życiowe zakręty zmieniły się w linię prostą, pięknie prowadzącą w jedynym słusznym kierunku – ku wspólnemu szczęściu. Zatrzepotała zalotnie rzęsami, które, gdyby były choć trochę dłuższe, mogłyby wzniecić huragan i na skutek efektu motyla przyczynić się na przykład do zagłady Indonezji lub innej Antarktydy. Spojrzała na niego tak, by zatonął w błękicie jej oczu i nie wzywał ratunku. Na wszelki wypadek przykryła swoją drobną dłonią jego wielką niedźwiedzią łapę spoczywającą na drążku zmiany biegów. Zauważyła, że to podziałało. Co prawda rzucał gniewne spojrzenia, ale wśród tej trwającej wciąż nawałnicy można było już wyczuć pierwsze zapowiedzi nadchodzącej zmiany nastroju. Taki właśnie był Tomasz. Choćby nie wiadomo, co się działo, nie umiał się długo gniewać i zawsze skłonny był podarować człowiekowi drugą szansę. Cudowna cecha. Byleby tylko nie doprowadzić do zmęczenia materiału. Każda cierpliwość i możliwość wybaczenia ma swoje granice, a Paulina nie zamierzała ich testować. Całe więc szczęście, że ów nadgorliwy, życzliwy nie posiadał pełnej wiedzy i tym samym nie przekazał jej Tomaszowi, co dawało niejakie szanse na uratowanie sytuacji. Wszystko będzie dobrze, powtórzyła. No, zielona, jedziemy. Po zmianie świateł samochody wyrwały do przodu, jakby od tego zależały losy wszechświata. Zwłaszcza ten bezpośrednio przed nimi jechał tak, jakby ktoś go gonił. A ponieważ Tomek dla odmiany się nie śpieszył, przestrzeń między pojazdami zrobiła się całkiem spora. Paulina westchnęła. Dynamiczna jazda cały czas pozostawała poza zasięgiem jej narzeczonego. Zerknęła w szybę po swojej stronie i zamarła.